James Joyce, Ulysses, taśma 23, ścieżka pierwsza. Pani Bellingham. Używając różnych charakterów pisma, obsypywał mnie wyszukanymi komplementami, nazywając mnie Wenus futraspowitą i stwierdzał, że głęboko żałuje mego wystawionego na mróz Stangreta Balmera, choć jednym tchem zazdrościł mu jego futrzanej czapy z nausznikami, derki z kędzierzawych skór owczych i szczęścia, jakie staje się jego udziałem, gdy stoi w pobliżu mnie, tuż za moim krzesłem, mając na sobie moją liberię z godłem herbowym Bellingham, składającym się z pozłocistej głowy jelenia na czarnej tarczy. Prawie do niedorzeczności wychwalał moje dolne kończyny, moje krągłe łydki w jedwabnych pończochach naciągniętych do granic wytrzymałości i wychwalał także z zapałem inne moje ukryte w bezcennych koronkach skarby, o których mówił, że potrafi je sobie wyczarować w wyobraźni. Twierdząc, że przynaglanie mnie uważa za swoje życiowe posłannictwo, przynaglał mnie, abym skalała małżeńskie łoże i popełniła cudzołóstwo przy najbliższej okazji. Czcigodna pani Mervyn Tallboys w kostiumie amazonki, meloniku, wysokich butach z ostrogami, karmazynowej kamizelce, łosiowych oprzywanych rękawicach muszkieterskich, unosi długi tren sukni, nieustannie uderzając szpicrutą w cholewę buta. Mnie także, bo ujrzał mnie na boisku polo w Phoenix Parku, na meczu całej Irlandii przeciwko pozostałej Irlandii. Wiem, że oczy moje lśniły bosko, gdy przypatrywałam się kapitanowi Slogerowi Denehy z Dragonów Innis, zwyciężającemu w ostatniej chwili na swym ulubionym kucu centaurze. Ten plebejski Don Juan przypatrywał mi się, ukryty za wynajętą dorożką, a później przysłał mi w podwójnej kopercie nieskromną fotografię, jedną z tych, które sprzedaje się po zmroku na paryskich bulwarach, obelżywą dla każdej damy, mam ją do tej pory. Przedstawia ona wiotką i śliczną, na wpół nagą senioritę. Zapewnił mnie uroczyście, że jest to migawkowe zdjęcie jego żony w trakcie zakazanego stosunku z muskularnym torero, będącym najwyraźniej łajdakiem. Naglił mnie, abym uczyniła to samo. Źle się prowadziła, grzeszyła z oficerami garnizonu. Błagał mnie, abym zbrukała jego list w sposób, którego nie mogę wypowiedzieć, abym wychłostała jego samego, jak na to w pełni zasługuje, abym usiadła na nim okrakiem i jeździła na nim, abym najokrutniej wysmagała go szpicrutą. Pani Bellingham. I mnie o to prosił. Pani Yelverton Barry. I mnie także. Kilka wysoce poważanych dam Dublina unosi nad głowami i ukazuje nieprzyzwoite listy otrzymane od Bluma. Czcigodna pani Mervyn Tallboys, tupie, podzwaniając ostrogami w nagłym paroksyzmie nagłej wściekłości. Zrobię to, jak Bóg na niebie. Będę smagała tego tchórzliwego kundla, póki mi sił starczy. Ubiczuję go żywcem. Bloom przymyka oczy z dreszczykiem oczekiwania. Tu wije się znowu, drżąc kuli się. Kocham niebezpieczeństwo. Czcigodna pani Mervyn Tallboys, na pewno. Już ja cię rozgrzeję. Zatańczysz mi tu poleczkę. Pani Bellingham. Wygarbuj porządnie portki temu prostakowi. Wypisz mu na nich gwiazdy i paski. Pani Yelverton Barry. Haniebne. Nie ma dla niego żadnej wymówki. Żonaty człowiek. Bloom. Przy tych wszystkich ludziach miałem na myśli tylko kilka klapsów. Ciepłe, szczypiące dotknięcia bez rozlewu krwi. Subtelne smagnięcia pobudzające krążenie. Czcigodna pani Mervyn Tallboys śmieje się szyderczo. O tak, myślałeś, mój piękny panie? No, na Boga żywego możesz mi wierzyć, że spotka cię teraz największa niespodzianka twojego życia. Najbardziej bezlitosna chłosta, na jaką człowiek kiedykolwiek zasłużył. Pobudziłeś do furii tygrysicę drzemiącą w mej naturze. Pani Bellingham mściwie potrząsa swym lornią i mówką. Spraw mu ból, kochana Hanno, daj mu łupnia, smagaj tego kundla, póki nie znajdzie się o włos od śmierci. Ubiczuj go, wykastruj go, zwiwisekuj go. Bloom drży, cofa się, składa ręce z miną skazańca. Och, zimno, och, drżę, to twe piękno ambrozyjskie. Zapomnij, przebacz, kismet, przepuść mi tylko ten jeden raz. Nadstawia drugi policzek. Pani Yelverton Barry. Niech pani w żadnym wypadku tego nie robi, pani Tallboys. Powinien być zdrowo wychłostany. Czcigodna pani Mervyn Tallboys gwałtownie odpina guzik rękawicy. Nie zrobię nic podobnego. Ten pies już jako szczeniak był świnią. Ośmielił się zwrócić do mnie. Będę go smagała na najludniejszych ulicach, aż zczernieje i zsinieje. Wbije w niego ostrogi aż po kółka. Jest to znany rogacz. Z okrutnym świstem przecina powietrze swą szpicrutą. Spuśćcie mu spodnie, bezzwłocznie. Podejdź tu, mój panie, szybko, gotów? Blum, drżąc, zaczyna wypełniać jej rozkazy. Pogoda była tak piękna. Kędzierzowy Davy Stephens przechodzi ze stadem bosonogich gazeciarzy. Davy Stephens, wysłannik Najświętszego Serca i Wieczorny Telegraf, z dodatkiem na Dzień Świętego Patryka, zawiera nowe adresy wszystkich mężów rogaczy w Dublinie, do których gniazda zawitała kukułka. Okryty pozłocistą kapą przewielebny kanonik O'Hanlon unosi i ukazuje marmurowy zegar z wahadłem. Ojciec Conroy i wielebny John Hughes SG pochylają się przed nim nisko. Zegar z wahadłem, rozwierając drzwiczki. Kuku, kuku, kuku. Słychać podzwanianie miedzianych nakrętek łóżka. Nakrętki. Drzyg, drzak, drzyga, drzyga, drzyg, drzak. Ściana mgły cofa się gwałtownie, odsłaniając gwałtownie ławę przysięgłych i siedzących w niej Martina Cunninghama, który przewodniczy w cylindrze, Jacka Powera, Simona Dedalusa, Toma Kernana, Neda Lamberta, Johna Henry Mentona, Milesa Crawforda, Lena Hanna, Paddy Leonarda, Nosey Flynna, McCoya i pozbawionego rysów pewnego bezimiennego. Pewien bezimienny. Jazda na oklep, waga stosowna do wieku o rany, ale żyją w rzędziu. Przysięgli, zwracając głowy w kierunku jego głosu. Naprawdę? Pewien bezimienny, burkliwie. Dupa na szpicu. Stawiam 100 szylingów przeciw 5. Przysięgli. Wszystkie głowy pochylają się, potwierdzając. Większość z nas tak myślała. Pierwszy policjant. To człowiek napiętnowany. Jeszcze jednej dziewczynie zabrał wianek. Poszukiwany Kuba rozpruwacz. 1000 funtów nagrody. Drugi policjant szeptem ze zgrozą. I w czerni. Mormon. Anarchista. Woźny sądowy donośnie. Zważywszy, że nieposiadający stałego miejsca zamieszkania Leopold Blum jest znanym powszechnie dynamitardem, fałszerzem, bigamistą, rajfurem, rogaczem i osobnikiem wszechstronnie szkodliwym dla obywateli miasta Dublina, i zważywszy, że na tym posiedzeniu sądu wielce czcigodny jego czcigodność Sir Frederick Falkiner, sędzia najwyższego grodu Dublina, odziany w togę sądową z szarego granitu, powstaje kamiennobrody z ławy swej, trzyma w ramionach parasol berło. Ponad czołem jego wyrastają mocarne, mojżeszowe baranie rogi. Sędzia najwyższy grodu. Kres położę owemu kupczeniu białymi niewolnicami i uwolnię Dublin od tej plagi wszetecznej. Skandaliczne, wkłada czarną czapkę. Mości zastępco szeryfa, niechaj wywiodą go z onej ławy oskarżonych, której oto stoi, i osadzą w więzieniu Mountjoy na czas tak długi, jak się to spodoba jego królewskiej mości, za czym niechaj go powieszą za szyję, aby wisiał, póki nie umrze. Co pod grozą gardła wykonasz, lub niechaj Bóg ulituje się nad duszą twoją, zabieraj go. Czarna czapeczka opada na jego głowę. Zastępca szeryfa, długi John Fanning, pojawia się, paląc gryzące cygaro Henry Clay. Długi John Fanning rzuca posępne spojrzenie, a później woła donośnie, dobitnie i dźwięcznie. Kto powiesił Judasza Iskariotę? H. Rumbold, mistrz balwierski, w krwisto-czerwonym kaftanie i garbarskim fartuchu, wchodzi na rusztowanie ze zwojem sznura na ramieniu. Za pas zatkniętą ma trzcinę napełnioną ołowiem i maczugę nabijaną gwoźdźmi. Zawzięcie zaciera dłonie upierścienione kastetami. Rumbold mówi do sędziego z złowróżbną poufałością. Jestem huśtający Harry, wasza wysokość, postra Mersey, 5 gwinei od szyjki. Najpierw chyt, a potem nic. Dzwony kościoła Jerzego biją zwolna, głośne, posępne żelazo. Dzwony. Ej, o, ej, o. Blum, rozpaczliwie. Stój, czekaj. Mewy. Dobre serce, widziałem. Niewinność. Dziewczyna przed klatką z małpami. Zoo. Sprośne szympansy. Bez tchu. Ich miednice, jej niewinny rumieniec odebrał mi męskie siły. Ogarnięty wzruszeniem. Odszedłem stamtąd. Zwraca się ku stojącej w tłumie postaci i przyzywa ją błagalnie. Heinz, czy mogę porozmawiać z tobą? Znasz mnie. Te 3 szylingi możesz sobie zatrzymać. Jeżeli chcesz jeszcze parę... Heinz, zimno. Nie znam pana zupełnie. Drugi policjant wskazuje róg sali. Tam jest bomba. Pierwszy policjant. Maszyna piekielna z mechanizmem zegarowym. Blum. Nie, nie, to nóżka wieprzowa. Byłem na pogrzebie. Pierwszy policjant wydobywa pałkę. Kłamco! Pies gończy unosi mordę, ukazując szarą, naznaczoną szkorbutem twarz Paddy Dignama. Zeżarł już wszystko. Oddech jego cuchnie gnijącymi zwłokami. Urasta do wysokości i kształtu człowieka. Jego jamnicza sierść zmienia się w brunatny habit żałobny. Przekrwione zielone oko rzuca błyski. Połowa jednego ucha, cały nos i oba kciuki pożarte zostały przez wilkołaka. Paddy Dignam głuchym głosem. To prawda, to był mój pogrzeb. Doktor Finucane oświadczył, kiedy umarłem, że brak śladów życia spowodowany jest śmiercią z przyczyn naturalnych. Unosił okaleczoną, popielatą twarz ku księżycowi i zaczyna wyć żałobnie. Blum triumfalnie. Słyszycie? Paddy Dignam. Blumie. Paddy Dignama, jestem duchem. Słuchaj, słuchaj, o, słuchaj. Blum. Ten głos jest głosem Ezawa. Drugi policjant robi znak krzyża. Jak to jest możliwe? Pierwszy policjant. W małym katechizmie tego nie ma. Paddy Dignam. Dzięki metempsychozie, zjawy. Głos. Brednie. Paddy Dignam gorliwie. Byłem ongi pracownikiem pana G.H. Mentona, notariusza i pełnomocnika do przysiąg i zeznań 27 Baker's Walk. Teraz jestem nieboszczykiem na skutek hypertrofii przegrody sercowej. Miałem pecha. Moją biedną żonę bardzo to podcięło. Jak ona to znosi? Trzymajcie ją z dala od tej butelki sherry. Rozgląda się wokół siebie. Lampę. Muszę zadośćuczynić zwierzęcej potrzebie. Ta maślanka nie posłużyła mi. Okazała postać Johna O'Connella, przedsiębiorcy pogrzebowego, wysuwa się ku przodowi, trzymając pęk związanych krepą kluczy. Obok niego stoi ojciec Truman, kapelan ropuszobrzuchy, z przekrzywioną szyją, ubrany w komrze i kolorową szlafmycę. W dłoniach trzyma sennie pastorał ze splecionych maków. Ojciec Truman ziewa, a potem intonuje skrzecząc ochryple. Nabile Jakobs w obisku i całe. John O'Connell woła grzmiąco przez megafon. Zmarły Dignam, Patrick T. Paddy Dignam nastawia uszy, mruży oczy. Alikwoty, wijąc się, postępuje naprzód i przykłada ucho do ziemi. Głos mego pana. John O'Connell. Wyciągu z księgi umarłych znak literowy KLA PA 85 tysięcy, alejka 17, dom kluczy, kwatera 101. Paddy Dignam słucha z wyraźnym wysiłkiem. Jest skupiony, uniósł ogon i nastawił uszu. Paddy Dignam, módlcie się za spokój jego duszy. Wczołguje się w głąb lochu i znika, wlokąc za sobą po grzechoczących kamyczkach kraj swego brunatnego habitu. Za nim idzie niepewnie otyły stary szczur na zgrzybiałych żółwich, okrytych szarą łuską nóżkach. Przytłumiony głos Dignama daje się słyszeć spod ziemi. Dignam zmarł i mieszka w dole. Tom Rochford, ubrany w jaskrawo-czerwony surdut, czapkę i portki, odskakuje od swej dwukolumnowej maszyny. Tom Rochford kłania się, przyłożywszy dłoń do piersi. Ruben J., zakład o Florena, że go znajdę. Kieruje śmiałe spojrzenie w głąb czeluści grobowej. Teraz moja kolej, idźcie za mną aż do Carlow. Jak łosoś wyskakuje szaleńczo w górę i zostaje pochłonięty przez otwór lochu. Na kolumnach ukazują się dwa krążki i przewracają pustymi zeroczodołami. Wszystko znika. Blum znowu zaczyna wlec się przed siebie. Przystaje przed oświetlonym domem i nasłuchuje. Skrzydlate pocałunki wylatują z kryjówek i fruwają dookoła niego, świergocząc, ćwierkając, gruchając. Pocałunki ćwierkają. Leo, świergoczą. Gładko, lepko, wiotko, słodko dla Leo, gruchają. Buzi za całą, świergoczą. Rośnie, niech urośnie, piruet, Leo, popolt, ćwierkają. Leo, le, świergoczą. O Leo, szeleszczą, trzepoczą na jego ubraniu zwiewne, lśniące, ruchome centki, srebrne cekiny. Blum. Męskie uderzenie, smutna muzyka, kościelna muzyka. Może tutaj? Zoe Higgins, młoda kurwa z czarną aksamitką wokół szyi, ubrana w obcisłą szafirową suknię, spiętą trzema sprzączkami z brązu, kiwa znacząco głową, schodzi drobnym kroczkiem i zaczepia go. Zoe. Czy pan kogoś szuka? Jest w środku z przyjacielem. Blum. Czy to dom pani Mac? Zoe. Nie, 81. Pani Cohen. Może pan pójść dalej i trafić gorzej. Mama człapu-chlapu. Poufale. Dziś wieczór ona też pracuje ze swoim weterynarzem, doradcą w sprawach wyścigów. Tym, co to daje jej imiona wszystkich koni, które muszą wygrać i płaci za jej syna w Oksfordzie. Pracuje nadliczbowo, ale szczęście jej dzisiaj nie dopisało. Podejrzliwie. I nie jest pan chyba jego ojcem, co? Blum. Och, nie, nie, ja. Zoe. No, oba jesteście czarno ubrani. A czy mały kotek nie ma dzisiaj łaskotek? Jego podrażniony naskórek wyczuwa zbliżanie się koniuszków jej palców. Dłoń prześlizguje się po jego lewym udzie. Zoe. Jak tam orzeszki? Blum. Oba po jednej stronie. Ciekawe, że po prawej. Myślę, że prawe jest cięższe. Mój krawiec Mesjasz mówi, że to jeden wypadek na milion. Zoe. Z nagłym niepokojem. Masz twardego szankra? Blum. Nie sądzę. Zoe, czuję go. Jej ręka wślizguje się do lewej kieszeni jego spodni i wyciąga z niej twardy, pomarszczony, czarny ziemniak. Patrzy nań, a później na Bluma, oniemiała, z otwartymi, wilgotnymi ustami. Blum. Talizman odziedziczony. Zoe. Dla Zoe na zawsze, za to, że taka milusia, co? Łapczywie wsuwa ziemniak do kieszeni, potem ujmuje Bluma pod ramię, tuląc się do niego gorąco i ulegle. Blum uśmiecha się niepewnie. Powoli, nuta po nucie, brzmi wschodnia muzyka. Blum spogląda w jej orzechowe, przeźroczyste, podmalowane koholem oczy. Uśmiech jego łagodnieje. Zoe. Następnym razem będzie mnie pan już znał. Blum ze smutkiem. Nigdy nie pokochałem słodkiej gazeli, ale na pewno... Gazele pędzą skokami, pasą się wśród gór. W pobliżu są jeziora. Cedrowe zagajniki rzucają czarny cień na ich koliste brzegi. Wonie unoszą się, rosną. Warkocze żywicznego dymu. Wschód płonie. Lot orłów z brązu spina szafirowe niebo. Pod niebem leży niewiast miasto. Nagie, białe, nieruchome, chłodne, zanurzone w rozkoszy. Fontanna szepcze pośród damasceńskich róż. Róże olbrzymy szepczą o szkarłatnych winnych gronach. Krwawe wino wstydu i żądzy sączy się zwolna, szepcząc tajemniczo. Zoe szepcze śpiewnie, towarzysząc muzyce, a jej wargi odaliski namaszczone są lubieżnie balsamem uczynionym z wody różanej i świńskiego tłuszczu. Szorahani venowach benoit. Jeruzalem. Blum urzeczony. Usłyszawszy twoją wymowę, pomyślałem, że pochodzisz z dobrej rodziny. Zoe. A wiesz, że indyk myślał o niedzieli? Drobnymi, złotem plombowanymi ząbkami gryzie go lekko w ucho, owiewając ciężkim oddechem o woni stęchłego czosnku. Róże rozchylają się, odsłaniając złote grobowce i butwiejące kości królów. Blum. Cofa się, pieszcząc odruchowo otwartą, niezgrabną dłonią jej prawą pierś. Czy pochodzisz z Dublina, dziewczynko? Zoe. Zgrabnie chwyta niesforny włos i układa go na powrót w loku. Nie, kurwa, Madzie, jestem Angielką. Czy masz się czymś tachnąć? Blum, robiąc to, co poprzednio. Rzadko palę, kochanie, cygarko, od czasu do czasu dziecinna zabawa. Lubieżnie. Można zatkać sobie usta czymś lepszym niż pałeczką cuchnącego zielska. Zoe. Odwal się, palnij o tym mówkę na wiecu. Blum w sztruksowych robociarskich spodniach, czarnej bluzie z czerwonym powiewającym krawatem, japaszowskiej czapce. Ludzkość jest niepoprawna. Sir Walter Raleigh przywiózł z Nowego Świata ten ziemniak i to ziele. Jedno z nich, strawione, zwalcza zarazki. Drugie jest trucicielem ucha, oka, serca, pamięci, woli, rozumu, wszystkiego. To znaczy, przywiózł on truciznę. O 100 lat wcześniej, nim inna osoba, której nazwiska zapomniałem, przywiozła ziemniak. Samobójstwo, kłamstwa, wszystkie nasze narowy. A spójrzcie na nasze życie publiczne. Sygnaturki wybijają północ na odległych wieżach. Sygnaturki. Wróć, ach wróć, Leopoldzie, ogrodu Dublina, Lordzie. Blum w płaszczu i łańcuchu rajcy. Wyborcy Zarankey, Inskey, Rotundy, Mountjoy i North Dock, powiadam, że lepiej przeprowadzić linię tramwajową od targu bydlęcego do rzeki. Oto muzyka przyszłości. Oto mój program. Cui bono? Ale nasi piratcy van der Deckenowie na swym okręcie widmie finansów, wyborca, trzykrotny okrzyk na cześć naszej przyszłej najwyższej władzy. Wznosi się Aurora Borealis marszu z pochodniami, niosący pochodnie. Hurra! Liczni powszechnie szanowani mieszczanie, dostojnicy miejscy i obywatele ściskają dłonie Bluma i winszują mu. Timothy Harrington, były trzykrotny lord major Dublina, okazały w swych burmistrzowskich szkarłatach, złotym łańcuchu i białym jedwabnym krawacie, naradza się z radcą Lorcanem Sherlockiem, locum tenens. Gorliwie i zgodnie kiwają obaj głowami. Były lord major Harrington w szkarłatnym płaszczu z buławą w dłoni, w złotym burmistrzowskim łańcuchu na szyi, przepasany wielką, białą, jedwabną szarfą. Aby przemówienie rajcy Sir Leo Bluma było wydrukowane na koszt podatników. Aby dom, w którym się urodził, został uwieńczony pamiątkową tablicą. Ulica przelotowa znana dotąd pod nazwą Krowi Salon, boczna Cork Street, była od tej chwili nazywana bulwarem Bluma. Radca Lorcan Sherlock. Przyjęte jednogłośnie. Blum. Namiętnie. Ci latający Holendrzy, a raczej leżący Holendrzy, o cóż troszczą się, gdy leżąc na wyścielanej kobiercami rufie, zabawiają się grą w kości? O maszyny. Są one ich hasłem, ich chimerą, ich panaceum. Coraz wydatniejsze przyrządy przy właściciele straszydła, potwory produkowane, by pomordować pospólstwo, haniebne dziwadła spłodzone przez hordę kapitalistycznych grabieżców i żywiące się sprostytuowaną pracą naszych rąk. Biedak głoduje, gdy oni hodują w górach swe królewskie jelenie lub uwodzą pisklęta i wybierają z gniazd dziewczęta w przepychu pieniądza pełnym pustej pompy i pychy. Ale ich rodzina wybiła, gadzina robiła nieuchronnie. On nie... Przedłużająca się owacja. Wznoszą się weneckie maszty, słupy odpustowe i łuki triumfalne. Nad ulicą rozwieszony jest transparent z napisami Kid Mael Failed i Mach Top Melek Izrael. Wszystkie okna zatłoczone są widzami, głównie damami. Wzdłuż drogi stoją na baczność i powstrzymują napór tłumów pułki królewskich strzelców dublińskich, królewskich szkockich wojsk pogranicza, górali z Cameron i strzelców walijskich. Uczniowie szkół średnich uczepili się latarni, słupów telegraficznych, parapetów, gzymsów, rynien i kominów, gwiżdżąc i wiwiatując. Pojawia się słup obłoku. W dali słychać orkiestrę grającą kol nidre na bębnach i piszczałkach. Nadchodzą forpoczty pochodu, wznosząc wysoko orły cesarskie, powiewając proporcami i liśćmi wschodnich palm. Chryzelefantyńska chorągiew papieska wznosi się wysoko, otoczona sztandarami miejskimi. Ukazuje się czoło pochodu prowadzone przez strażnika miejskiego Johna Howarda Parnella, okrytego płaszczem w szachownicę, oraz przez pierwszego herolda Altony i króla tarcz Ulsteru. Za nimi idą Lord Mayor Dublina, wielce czcigodny Joseph Hutchison, Lord Mayor Corku, ich wysokości lordowie majorowie Limericku, Galway, Sligo i Waterfordu, 28 parów reprezentujących Irlandię, serdarowie, grandowie i maharadżowie niosą baldachim z bogatej tkaniny. Dublińska miejska straż ogniowa, kapituła świętych kapitałów w plutokratycznym ordynku i kolejności, biskup Down i Connoru, jego eminencja Michał kardynał Log, arcybiskup Armagh, prymas Irlandii, jego łaskawość najprzewielebniejszy dr William Alexander, arcybiskup Armagh, prymas Irlandii, nadrabin, moderator kościoła prezbiteriańskiego, głowy zborów baptystów, anabaptystów, metodystów i braci morawskich, a także honorowy sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół. Za nimi idą cechy, korporacje handlowe i poczty sztandarowe z rozwiniętymi chorągwiami. Bednarze, ptasznicy, budowniczowie młynów, agenci ogłoszeniowi, notariusze, masażyści, winiarze, wyrabiający pasy przepuklinowe, kominiarze, wytapiacze tłuszczów, tkacze jedwabiu i popeliny, kowale, włoscy składownicy, dekoratorzy kościołów, fabrykanci z zuwaków do butów, przedsiębiorcy pogrzebowi, bławatnicy, szlifierze klejnotów, licytatorzy, wyrabiacze korków, taksatorzy ubezpieczeń od ognia, farbiarze i wywiabiacze plam, eksporterzy piwa w butelkach, kuśnierze, wypisywacze etykiet, grawerzy pieczęci herbowych, masztalerze, handlarze drogimi kruszcami, dostawcy łuków i kijów do kryketa, siciarze, pośrednicy w sprzedaży jaj i ziemniaków, pończosznicy i rękawicznicy, instalatorzy. Za nimi idą panowie szambelanowie, czarna trzcina, herold orderu podwiązki, złota laska, wielki masztalerz dworu, lord wielki szambelan, przewodniczący kolegium heraldycznego, strażnik koronny niosący miecz królestwa, żelazną koronę świętego Stefana, kielich i Biblię. Cztery piesi trębacze grają uroczystą fanfarę. Straż zamkowa odpowiada, dmąc w powitalne rogi. Pod sklepieniem łuku triumfalnego ukazuje się z odkrytą głową Blum w purpurowym aksamitnym płaszczu obszywanym gronostajami, trzymając w dłoni laskę świętego Edwarda, jabłko, berło z gołębicą, miecz koronacyjny. Dosiada mleczno-białego konia o długim, rozwianym purpurowym ogonie, ubranego w bogatą kapę i pozłocisty czaprak. Dzikie podniecenie. Damy sypią z balkonów płatkami róż. Powietrze przesyca woń olejków. Mężczyźni wiwatują. Paziowie Bluma przebiegają pomiędzy patrzącymi, trzymając gałęzie głogu i kolco krzewu. Paziowie Bluma. Oto król jest mysi królik, król ptaków. W dniu Stefana Świętego mamy go pojmanego. Kowal mruczy. Na Boga żywego, więc to jest Blum? Wygląda najwyżej na 31 lat. Brukasz i kamieniarz. Oto sławetny Blum, największy reformator świata, czapki z głów. Wszyscy obnażają głowy. Kobiety szepczą z ożywieniem. Milionerka, bogato. Czy on nie jest po prostu cudowny? Szlachcianka, szlachetnie. Ileż ten człowiek widział? Feministka, męsko. I dokonał. Zawieszacz dzwonów. Cóż za klasyczne oblicze ma czoło myśliciela? Pogoda blumealna. Promień słońca wytryska na północnym zachodzie. Biskup Downy Connoru. Oto przedstawiam wam najbardziej niewątpliwego cesarza, prezydenta i króla prezesa, najjaśniejszego, najpotężniejszego, wielce możnego władcę tego królestwa. Niechaj Bóg zachowa Leopolda I. Wszyscy. Niechaj Bóg zachowa Leopolda I. Blum w dalmatyce i purpurowym płaszczu z dostojeństwem do biskupa Downy Connoru. Dzięki wasza eminencjo. William arcybiskup Armagh, przepasany szkarłatną szarfą, na głowie ma kardynalski kapelusz. Czy przyrzekasz obrócić całą swą moc i wolę, aby poszanowanie prawa i miłosierdzie rządziły na obszarze Irlandii i w krainach do niej przyległych? Blum, kładąc prawą dłoń na swych jądrach, przysięga. W obliczu Stwórcy przyrzekam tak uczynić. Ulysses, taśma 23, koniec ścieżki pierwszej.